Cześć, serwus, z tej strony Bartek Szaro, a to siódmy odcinek podcastu Miasta na Budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak niskobudżetowo podróżować po najciekawszych miastach na świecie. Dzisiaj przeniesiemy się do Dubaju. O Dubaju będziemy rozmawiać razem z Sylwią Kołpuć, autorką bloga Rodzina Nomadów. Razem z Grześkiem i Igorem tworzą blog, w którym opowiadają o swoim życiu cyfrowych nomadów. Witam Cię, Sylwio.
Cześć Bartek, no i cześć wszystkim słuchaczom.
Teraz nie jesteś w Dubaju, teraz jesteś w Tbilisi. Powiedz, co to za podróż, którą teraz obecnie odbywacie?
Tak, my łączymy podróże z pracą, no i wychowaniem dziecka w podróży, więc wybieramy sobie już od jakiegoś czasu taką formę podróżowania, że jedziemy gdzieś na dłużej i zostajemy w tym miejscu na dłużej w tygodniu. Od poniedziałku do piątku pracujemy, mamy takie właśnie nomadowe przedszkole i takie zdalne biuro gdzieś w tym miejscu, gdzie jesteśmy, a w weekend wtedy bardziej poznajemy trochę ten kraj popołudniami. I teraz jesteśmy już od połowy maja w Tbilisi. I będziemy tutaj do końca czerwca, znaczy w samej Gruzji. Po drodze odwiedzą nas tutaj rodzice, później wsiądziemy w pociąg do Baku i tam w Azerbejdżanie też spędzimy trochę czasu. W tym roku byliśmy jeszcze na takiej zasadzie w Ammanie, no i takie zdalne nomadowanie, no gdzieś tam nam się bardzo spodobało i naszej trójce fajnie odpowiada, więc to jest taka forma, gdzie po dłuższych testach tego, co nam właściwie odpowiada, no stwierdziliśmy, że lubimy być dłużej w jednym miejscu i tak trochę bardziej w nie wsiąknąć. Dlatego teraz tak na dłużej Gruzja i Tbilisi, co też widzimy, że to też był mega, mega fajny pomysł, bo to naprawdę fajny kierunek. Też go bardzo polecam.
Zanim się przeniesiemy do Dubaju, chciałbym się jeszcze Ciebie zapytać o cyfrowe nomadowanie. Jaka jest obecnie kondycja cyfrowego nomadowania? Czy to jest tak, że to już jest właściwie standard i nie powinno to nikogo dziwić, że w ten sposób ludzie żyją, czy wciąż to jest tak, że tylko garstka ludzi łączy podróżowanie z pracą w takim wymiarze?
To znaczy my z racji tego, że sami jakby cyfrowo nomadujemy, to też spotykamy takich ludzi coraz więcej i coraz więcej takich ludzi poznajemy, którzy właśnie gdzieś tam w ten sposób żyją czy podróżują. No i też jakby mamy tą już taką klątwę, że jesteśmy trochę już w tym cyfrowym nomadyzmie, bo mówimy bardzo często, że jesteśmy gdzieś tam cyfrowymi nomadami i jak czasami zdarza nam się powiedzieć, że tymi cyfrowymi nomadami jesteśmy, to się orientujemy, że niektórzy no nie, jakby nie wiedzą, co to jest ten cyfrowy nomadyzm, więc z jednej strony coraz więcej jest takich ludzi, którzy ma takie możliwości, żeby gdzieś tam pracować zdalnie i łączyć to z podróżami, no ale z drugiej strony no też nie jest to jeszcze takie super mega dostępne i no ale na pewno jest na pewno dużo łatwiej i jest to dużo bardziej dostępne i taka, robi się to coraz bardziej taka znana forma takiego, no nie wiem, życia czy podróży, no ale jest tak gdzieś ciągle niszowa.
Dubaj. My rozmawiamy tutaj zawsze według pewnego określonego schematu o tych miastach. Najpierw jak tam się dostać, później jak się przemieszczać komunikacją tanio, w jaki sposób zwiedzać, jakie są najciekawsze oferty dla turystów w danych miastach. Ale chciałbym Cię najpierw zapytać o to, w jaki sposób dostaliście się do Dubaju, bo to jest dosyć niezwykła i niecodzienna historia. Znaczy, jaki był Wasz motyw pobytu w tym mieście?
Motyw był taki, znaczy Dubaj nie był naszym celem takim właśnie w samym sobie. My do Dubaju pojechaliśmy, bo wykorzystaliśmy pewną okazję. My korzystamy czasami z czegoś takiego, co się nazywa pet sittingiem. I to polega na tym, że jedziemy do danego miejsca opiekować się zwierzęciem pod nieobecność jego właścicieli. I wtedy my jakby mieszkamy w domu właścicieli tego zwierzęcia, zajmujemy się tym zwierzęciem i domem podczas ich nieobecności, a w zamian za to nic nie płacimy za nocleg w tym miejscu. I właśnie na takiej zasadzie trafiliśmy do Dubaju. Trafiła się nam taka właśnie okazja, że dogadaliśmy się z rodziną z Dubaju, którzy wyjeżdżali na okres taki, no i przedświąteczny, bo my tam już byliśmy od połowy grudnia do okresu po Sylwestrze i my przez ten czas właśnie mieszkaliśmy w ich domu na takim super fajnym osiedlu w Dubaju, takim, no gdzie tam, to też było takie super plus tego wyjazdu, bo normalnie nie da się bardzo tam wynająć żadnego mieszkania. To jest takie osiedle zamknięte, gdzieś tam na, już prawie na pustyni tego Dubaju.
To spróbuję zgadnąć, opiekowaliście się jakimś małym lwiątkiem bogatego szejka.
Dużo osób tak nas trochę straszyło przed tym wyjazdem i to był nasz pierwszy wyjazd pet-sittingowy i rzeczywiście się trochę obawialiśmy, no kurczę, wiesz, znaleźliśmy jakieś ogłoszenie w internecie, pojedziemy pilnować jakiegoś tygrysa, w ogóle nie wiadomo, co z tego wyjdzie, no ale później jeszcze jakby mieliśmy i inne oferty te pet-sittingowe i byliśmy też na pet-sittingu w Chicago i zawsze to bardzo, bardzo fajnie działało i też dzięki temu poznawaliśmy bardzo fajnych i otwartych takich ludzi. No i w tym Dubaju też się okazało, że to na szczęście nie był tygrys, tylko taki mały
chomik.
Kotek. Mały kotek Lucy. I no też w ogóle bardzo fajny był ten kot. Igor, mój syn, się bardzo z nim tam zaprzyjaźnił. To też była taka fajna forma trochę przy tych podróżach takiego jednak zaczerpnięcia kontaktu ze zwierzęciem w pełnym etacie. No a no i też no, taka korzyść no jednak finansowa, że no, ten koszt noclegu, który zazwyczaj jest takim najbardziej ciągnącym po kieszeni na wyjeździe, no to nam prawie totalnie odpadł w tym wypadku. Więc
brzmi
dlatego
to,
trafiliśmy do Dubaju.
No. Brzmi to naprawdę rewelacyjnie. A jak bardzo rozbudowaną formą podróżowania, czy też elementem podróżowania jest pet sitting? Dużo jest użytkowników tego rodzaju portali? Gdzie w ogóle szukać takich ofert?
Są specjalne portale, które łączą i home sitterów, czyli czy tam pet sitterów, tych opiekunów, z tymi, którzy są hostami, gospodarzami. My korzystamy z takiego portalu, który jest chyba największy i najbardziej znany, no ale też jakby też przez to jest kosztowne, bo opłata jakby roczna za ten portal to jest około $120. Więc nie mało. No ale to jakby my w jednym roku zrobiliśmy dwa wyjazdy takie pet-sittingowe, więc
no
nam się
więc już
naprawdę
się kalkuluje oczywiście.
Z górką zrobiło, ale i to jest Trusted Home and Pet Sitters. My też na swoim blogu w jednym z artykułów dokładnie piszemy, jak szukać tam ogłoszeń, jak na nie odpowiadać, jak się tam zarejestrować i stworzyć taki wiarygodny swój profil, żeby gdzieś ktoś cię w ogóle wziął pod uwagę jako tego pet-sittera, więc tam też do tego zapraszam. No ale to nie jest też jedyny portal. My jakby z racji tego, że nie mieliśmy sami doświadczenia w tym, to jakby zainwestowaliśmy w ten taki największy, ale tak jak później się też dowiadywałam stopniowo od ludzi, że są też inne portale, które też działają i mają czasami nawet niższe opłaty. No ale ten pet-sitting, tak, jest najbardziej popularny na pewno w krajach takich anglojęzycznych. W USA bardzo dużo jest, w Australii ogłoszeń. U nas w Europie też jest dość sporo. Mieliśmy raz taką propozycję, żeby pilnować dwóch psów, kota i takiej 50-letniej papugi u ludzi w Irlandii, domek nad samym morzem. To też była fajna bardzo
50-letniej papugi,
oferta.
To wręcz egzotyczne tak. Przeżycie.
Tak, trochę żałujemy, że tam się nam nie udało tego trochę akurat pogodzić tutaj ze służbowymi wyjazdami, bo bardzo byśmy chcieli gdzieś tam spędzić nad klifami w Irlandii taki po prostu miesiąc czasu. No ale nie udało nam się tego zgrać, ale no, takie są też oferty, tak samo gdzieś tam w wiejskich domkach we Francji czy w Hiszpanii, przy czym w Europie jest tych ofert trochę mniej, no ale też są, nawet czasami zdarzają się z Polski. No i też w miejscach, gdzie jest dużo ekspatów, czyli takich ludzi, którzy pewnie będą chcieli wyjechać, odwiedzić swoje rodziny i zostawić na ten czas jakby w bezpiecznym otoczeniu swoje zwierzę. No i właśnie Dubaj jest takim miejscem, no bo tam większość ludzi tak naprawdę jest ekspatami i no właśnie w okresach świąt czy wakacji, chociaż wakacje to jest jakby lato jest złym okresem na Dubaj, jakby odradzam, bo temperatury tam sięgają powyżej 40 chyba stopni i to jest po prostu nie do wytrzymania, ale no w tych okresach, zwłaszcza świątecznych, pojawiają się tam też ogłoszenia na pet-sity i wtedy można aplikować i też im szybciej się odpowie na te ogłoszenie, to jest też większa szansa, żeby się tam dostać. I my mieliśmy takie szczęście, że właśnie zobaczyliśmy dość szybko takie ogłoszenie w Dubaju, szybko na nie odpowiedzieliśmy i też bardzo szybko się z tamtą rodziną dogadaliśmy. No i kilka tygodni później już w tym Dubaju rzeczywiście byliśmy i pilnowaliśmy kotki Lucy.
Tyle o pet-sittingu. Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule Sylwii, co to jest pet-sitting i jak z niego korzystać, na blogu rodzinanomadów.pl. A my przechodzimy już do głównego dania podcastu, czyli Dubaju. Czy możesz, Sylwio, wskazać jakieś najlepsze połączenia, najlepsze sposoby na niedrogie dostanie się do Dubaju? Jakie są możliwości, jeżeli chodzi o loty z Polski?
O loty z Polski. No to z Katowic lata Fly Dubai. Emirates lata z Warszawy i z Katowic lata Wizz Air. Ja mówię tutaj o lotach tylko tam bezpośrednich w tym momencie. I one chyba też wychodzą w sumie, tak jak teraz też sprawdzałam i tak jak wtedy lecieliśmy do Dubaju, to one wychodzą najkorzystniej cenowo. Wiadomo, też jeżeli nie jest... My akurat mieliśmy też taki wyjazd, że no mieliśmy ograniczenia czasowe. Musieliśmy się tam dostać w konkretnym momencie i to też było zaraz jakby krótki czas na dostanie tych biletów. No ale jakby teraz sytuacja sprawdzałam z wyprzedzeniem na przykład na ten okres, który jest dla Dubaju fajny, czyli listopad, grudzień. Sprawdzałam sobie też te ceny, to też mi to w sumie ten research wyszedł bardzo podobnie. I za taki lot w dwie strony, to z Katowic to jest cena 1160 zł w obie strony z bagażem podręcznym i 1450 już z walizką. I to jest tak naprawdę akurat przy Fly Dubai to jest dość niezależne od terminu. Czy wybierzesz sobie ten lot 15 czy 20, ta cena się bardzo niewiele zmienia. W Emiratach jest dość podobnie, cena jest stała z Warszawy. Znaczy występują tutaj większe jakby wachlowania tych cen, ale one też są jakieś tam gdzieś tam niewielkie i też można sobie ten termin fajnie dostosować. I to jest cena, tutaj jest możliwość chyba tylko lotu z walizką, nie wiem czy jest możliwość w Emiratach latania z bagażem podręcznym, no i to jest lot, taki kosztuje w obie strony 1788 zł. Mhm. No i jest Wizz Air z Katowic i on tutaj lata... No tutaj może, nie wiem, zaskoczę niektórych, bo on niby jest tani, ale nie do końca jest tani i nasza przygoda tak potwierdza i to, co teraz sprawdziłam, też nam potwierdza, bo my lecieliśmy Emiratami z Warszawy, a loty z Krakowa, znaczy przepraszam, właśnie z Katowic Wizz Airem, rzeczywiście nawet jak teraz sprawdzałam, no to można znaleźć lot i za 350 zł. I no chodzą takie legendy w internecie, że można gdzieś tam do tego Dubaju polecieć tym Wizz Airem za 300 zł. Tylko, że to jest taka legenda, bo jeszcze mi się w Wizz Airze nigdy nie trafiło, żeby ta cena wyjściowa była tą ceną ostateczną na bilecie. I rzeczywiście, jak sobie sprawdziłam lot, rzeczywiście w jedną stronę z bagażem podręcznym, czyli właściwie z portfelem w przypadku Wizz Airu kosztuje 389 zł. Ale jak do tego to dasz bilet powrotny i na przykład chcesz mieć jakiś bagaż, no to rzeczywiście ta cena ostateczna mi wyszła 20 zł tańsza od tego, co jest w Emiratach. I jak my lecieliśmy do Dubaju, to było podobnie, że jak zaczynaliśmy te ceny wyjściowe tym Wizz Airem, były no takie bardzo obiecujące, no ale ostatecznie to ta cena wychodziła nam 200 zł chyba tańsza niż Emiratsami, przy czym nam z Gdyni dużo łatwiej było się dostać do Warszawy, dlatego my się zdecydowaliśmy na lot Emiratsami. No ale jakby podsumowując ten wywód, aha, przepraszam, jeszcze jest jedna ważna kwestia, bo Fly Dubai i Emirates lądują na lotnisku DXB, które jest takie, no ono jest prawie w samym centrum miasta, jakby biorąc pod uwagę rozmiary Dubaju. A Emirates latają, przepraszam, nie Emirates, Wizz Air lata na to drugie lotnisko,
DYC.
Nie, Al Maktoum to latają właśnie Emirates i Fly Dubai. A właśnie Wizz Air leci na drugie lotnisko i na przykład koszt dostania się z lotniska do miasta może jakby być dużo droższy niż w przypadku tych lotów Emiratsami i Fly Dubai, czyli to trzeba sobie tam trochę rozważyć. No i też w Wizz Airze ta zależność od terminu jest bardzo duża tych cen, czyli ja tutaj podałam taką najtańszą opcję takiego terminu najbardziej korzystnego w tym momencie. No, więc to by było na tyle, ale jak czasami ktoś, wiadomo, jeżeli wybieramy się gdzieś i mamy na to trochę więcej czasu, możemy dostosować sobie termin i mamy taką opcję, żeby te ceny lotów śledzić przez jakiś czas i nie kupować biletu od razu, no to rzeczywiście można gdzieś tam promocję jakąś wyczaić i uważałabym, że bilet w obie strony z walizką za 1000 zł to jest taka super cena i no to taka wręcz okazja, nie? A jakby takie normalne ceny to i jakby tego, czego się można spodziewać, no to właśnie Ci opowiedziałam.
Wy mieszkaliście w domu, który znajdował się w mieszkaniu, które się znajdowało nie w centrum Dubaju, więc pewnie macie sporo doświadczeń z poruszaniem się po mieście. Wydaje się, że Dubaj jest takim miastem mało przyjaznym, jeżeli chodzi o turystów i komunikację, bo głównie to jest biznes, wszyscy ludzie jeżdżą samochodami. W jaki sposób rozsądnie, niskobudżetowo można przemieszczać się po Dubaju, będąc turystą?
No ja bym powiedziała, że chyba samochodem, trochę przewrotnie, bo wiadomo, koszt wynajęcia samochodu jest zawsze jakiś taki, który mocno daje po kieszeni, ale no daje dużo korzyści, bo Dubaj jest taki zróżnicowany. No i też tak jak mówisz, że jakby ta możliwość komunikacji środkami transportu takiego miejskiego, no jest dość ograniczona. To też za chwilę o tym powiem, ale przewrotnie powiedziałabym, że samochód, czy w carsharingu, czy w wypożyczeniu daje jakby fajne możliwości i że wcale ta komunikacja miejska, mimo że rzeczywiście jest tam nowoczesna, to może nie być takim na pewno wystarczającym chociażby rozwiązaniem, bo też nie wszędzie się po prostu nią nawet da dojechać. No i też nie jest w sumie nawet tania ta komunikacja miejska. Więc przewrotnie powiedziałabym, że ten samochód, tak, jasne, to jest koszt wynajęcia, ale daje też większe możliwości dotarcia do takich atrakcji, które są bezpłatne albo są jakieś tam w miarę tanie. Daje też możliwość dotarcia do tanich sklepów, bo takich w Dubaju jest niewiele, ale nie są one położone zaraz przy stacji metra. Tak samo, no nie wiem, wynajmując samochód możemy sobie spać na dziko na pustyni albo gdzieś tam właśnie jesteśmy mniej uzależnieni od takiej lokalizacji. No i koszt wynajęcia samochodu to jest tak 100 zł na dzień. I to jest tak, że to jest taka cena, nawet powiedziałabym z górką, że jak teraz sobie sprawdzałam właśnie na ten okres listopad, grudzień te ceny, no to można wynająć i kilkanaście złotych taniej. Na pewno taniej wyjdzie wynajęcie samochodu, kiedy nie będziemy go odbierać na lotnisku, tylko już z centrum miasta gdzieś. Więc to też na pewno się przełoży nam na to, że ten samochód będzie tańszy. Oprócz tego, no tutaj w Dubaju my ani razu chyba nie płaciliśmy za parking. Nie, przepraszam, raz rzeczywiście płaciliśmy za jakiś taki parking miejski, ale to dosłownie kilka dirham za cały postój. I rzeczywiście są miejsca, gdzie te parkingi są na przykład drogie, że one kosztują 100 dirhamów. Dirham to jest tam mniej więcej 1 zł, czyli mniej więcej 100 zł kosztują na dzień. Ale zawsze są jakieś alternatywy, nawet w tej dzielnicy Marina, gdzie właśnie są te wysokie budynki i taki deptak wzdłuż takiej mariny, gdzie no też wiele osób decyduje się pojechać na spacer i spędzić czas. Tam są rzeczywiście drogie parkingi, ale można znaleźć parking na przykład w centrum handlowym, za który już nie płacisz. Więc rzeczywiście tych kosztów parkowania my tam nie ponosiliśmy. Jedyny koszt dodatkowy do samochodu, jaki tam się ponosi, to jest za przejechanie pewnych punktów na drodze szejka Zajeda. I tam jest tych punktów kilka, ale no jakby też można je omijać. I to nie chodzi mi o to, że specjalnie zjeżdżasz, wiesz, żeby potem 5 metrów wjechać i tą bramkę ominąć, tylko po prostu to nie jest jedyna droga w Dubaju, którą można się poruszać. Więc jakby po kilku dniach, jak już ogarniasz to miasto, to rzeczywiście można się tak poruszać, żeby na te bramki nie wjeżdżać. I jak my tam byliśmy prawie miesiąc czasu, to tylko kilka razy przez tą bramkę rzeczywiście gdzieś tam przejechaliśmy i opłata za bramkę to jest chyba 5 dirham. No ale jeżeli jeszcze chodzi o komunikację miejską, no to działa metro. Działają autobusy i tramwaje, przy czym metro działa tak naprawdę tylko wzdłuż tej drogi Szejka Zajeda. Nie da się tam dojechać właśnie ani na pustynię, ani gdzieś tam w odleglejsze zakątki tego Dubaju, a nawet jeżeli chcesz pojechać do jakiegoś takiego miejsca turystycznego, no to tam na przykład właśnie pod Burj Khalifa ze stacji metra to jeszcze z 2 kilometry musisz tunelem dygać na piechotę. Także no nie jest to jakieś takie super fajne rozwiązanie i można się zmęczyć po kilku takich kursach tym metrem.
Szczególnie jak jest pewnie 40 stopni. A powiedz,
akurat jakiś... wiesz co, te korytarze są klimatyzowane i przystanki są klimatyzowane, więc to jest taki duży plus. Przepraszam, bo ci weszłam słowo.
Nic nie przeszkadza. W jaki sposób sobie jakby organizować poruszanie się komunikacją miejską po Dubaju, jeżeli ktoś już się zdecyduje na tą ewentualność? Czy jest może jakaś aplikacja, która pokazuje, skąd odjeżdżają tramwaje, jaki jest timetable, ewentualnie pomaga też w kupowaniu biletów? Jak od strony praktycznej wygląda korzystanie z komunikacji miejskiej?
No dobra, już opowiadam. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, no to myślę, że tutaj Google Maps nie będzie zaskoczeniem, jeżeli to powiem, że fajnie tam ogarnia tą komunikację miejską, skąd dojechać, gdzie, o której godzinie. A jeżeli chodzi o płatności, jak wyglądają też ceny, no to nie wiem, czy jest taka aplikacja, raczej nie. Tak, żeby podróżować komunikacją miejską, musisz mieć kartę, która się nazywa NOL. I są różne jakby wersje tej karty. Jest taka karta, która jest czerwona, ona kosztuje 2 dirhamy. I właśnie trzeba kupić ją za 2 dirhamy, a oprócz tego doładować na co najmniej jedną jazdę. I ta karta, ona jest maksymalnie na 10 przejazdów, czyli będąc w Dubaju dłużej niż na weekend, jest duże prawdopodobieństwo, że tej karty nam nie starczy. Cena za przejazd 1 metrem to jest 4 dirhamy. Jest karta srebrna, która kosztuje 25 dirhamów, ale w tym już masz 19 dirhamów tego kredytu na poruszanie się metrem i wtedy też masz tańszy przejazd, bo on kosztuje 3 dirhamy. Wtedy za przejazd metrem w pierwszej strefie. Oprócz tego są tramwaje i autobusy. Tramwaje jeżdżą w bardzo ograniczonych miejscach, tam właśnie raczej tylko w obrębie mariny. Jeżeli chodzi o autobusy, to one rzeczywiście potrafią dowozić gdzieś tam daleko, ale komunikacja nimi jest też dość długa, chociaż ja kilka razy jeździłam tymi autobusami nawet gdzieś tam naprawdę na przedmieścia Dubaju i też dawało radę. Przy czym też niespodzianką jest to, że nawet jadąc w kilka osób metrem, to już czasami taniej będzie na ten sam dystans wziąć taksówkę. Taksówka w Dubaju jest dość tania. Tak naprawdę kilka razy nam się zdarzyło tak, że za kurs taksówką zapłaciliśmy mniej niż za nas wszystkich zliczając, tak jak jechaliśmy metrem. Bo tam za kurs taki, nie wiem, 10-kilometrowy to płacisz około 15 dirhem. Zdarzało nam się tak, że nawet, bo tam minimalna opłata za kurs taksówką wynosi 8 dirham. I nam się zdarzało, że widzieliśmy na tym taksometrze, że no nie dobiliśmy do tych 8 dirham, no ale trzeba było te 8 dirham zapłacić, bo to jest minimalna opłata za przejazd taksówką. Więc taksówki też są fajne i tutaj też ciekawostka, że taksówki są tańsze kilkakrotnie od Ubera. Także Uber działa fajnie w Dubaju, ale jest droższy niż taksówka.
No to się chyba w niewielu miastach zdarza, więc można powiedzieć, że swojego rodzaju ewenement. A jeden dirham w przeliczeniu na polskie, żeby tak jeszcze łatwiej uzmysłowić.
To jest 1 zł. To jest
czyli przelicznik jest bardzo prosty.
1,1 zł. Tak, no jakby można przyjąć, że to jest 1:1 około. Więc przelicznik jest taki bardzo prosty rzeczywiście.
Wspominałaś o podróżowaniu samochodem po Dubaju, że można wynająć za mniej niż 100 zł na dobę. A jak tam wygląda kwestia car sharingu, samochody na minuty, takie rzeczy?
Carsharing, z tego co wiem, znaczy ja znam dwie firmy, które jakby obsługują carsharing w Dubaju i to jest Udrive. I Udrive to jest taka firma w ogóle właśnie dubajska, ona jest związana z tą firmą RTA, czyli taką zajmującą się komunikacją miejską właśnie w Dubaju. I tutaj za minutę to jest około 0,7 dirhama. Wiadomo, może to też zależy od wersji samochodu. Ale a jeżeli chodzi o dobę, to tutaj jest od 99 dirhamów do 170 dirhamów. Przy czym te 170 dirhamów to już jest taki SUV z napędem na 4 koła, więc nawet można sobie nim tam pośmigać gdzieś tam po tych obrzeżach Dubaju całkiem fajnie. I jest jeszcze firma Ecar. I to ona wydaje mi się trochę droższa, bo tam za dobę jest od 150 do 360 dirham. Więc wydaje się ona być droższa, no ale to już pewnie trzeba by w praktyce sprawdzać, jak to wygląda. No ale tak na pierwszy rzut oka to ta firma Udrive ma takie ceny porównywalne nawet do tych cen z wypożyczalni gdzieś tam, a pewnie będzie to może nawet i wygodniejsze. Można wtedy wypożyczyć samochód na kilka godzin, nie na cały dzień i wtedy, nie wiem, płacić też za kilometrówkę.
A co jeśli chodzi o rowery albo hulajnogi, bo o zwiedzaniu Dubaju na piechotę to nawet nie będę wspominał.
Wiesz co, na rowerach, na hulajnodze też będzie równie gorąco. Ale tak, rowery są, my z nich nie korzystaliśmy, bo szczerze mówiąc nigdzie nawet nie rzuciły mi się w oko, żeby były. Nie wiem, czy nie zwracałam na to uwagę, bo było może za gorąco.
Właśnie nie tyle mi chodzi o temperaturę, ale nawet o infrastrukturę, czy też jej brak.
I też infrastruktura jest taka marna, żeby jeździć gdzieś na tym rowerze. Jest wzdłuż Kaidi Beach jest taki deptak kilkukilometrowy, żeby tam pojeździć na hulajnogach i na rowerze. I tam chyba rzeczywiście są te rowery. Przy czym to nie jest tak, że tym rowerem właśnie dostaniesz się z jednej atrakcji do drugiej. To bardziej jako taka forma spędzania czasu. Jako forma komunikacji po mieście to się nie sprawdzi. Ale no jakby też wynajęcie takiego roweru, to są rowery, które się tam nazywają bajki i to kosztuje 15 zł, czyli tych dirhamów na pół godziny, a za godzinę to jest 20. Za cały dzień jest 80. Przy czym no tak jak mówię, że to ma jakby średni sens brania na cały dzień tego roweru, bo i tak jakby z jednej atrakcji nie dojedziesz raczej na drugą atrakcję tym rowerem, jeżeli chcesz tak się po prostu komunikować tym rowerem
tak.
Po mieście.
To pewnie bardziej atrakcja dla lokalnych mieszkańców na 2 godziny niż sposób dla turysty, żeby poznawać miasto.
Tak, to na pewno. A jeszcze o taksówkach mi się przypomniała bardzo ważna rzecz, bo rzeczywiście to taksówki w Dubaju działają fajnie, zwłaszcza, że po prostu staniesz przy ulicy i ta taksówka już stoi, jakby gdzieś tam czeka na ciebie. Ale też można się naciąć na taksówki, bo taksówki takie właśnie tej firmy RTA, one są właśnie dość fajnie wychodzą kosztowo i też pod kątem na przykład dostania się na lotniska i z lotniska, to jakby ta opłata jest jakby większa korzystając z taksówki niż jakby jeżdżąc nią po mieście, ale też niedużo, bo jakby za ten kurs lotniskowy to jest 25 dirhamów, a za taki kurs po mieście, no to ta minimalna wypłata wynosi 8, więc tej różnicy nie ma takiej bardzo dużej. I rzeczywiście tymi taksówkami gdzieś tam czasami można się poratować i skomunikować, bo Dubaj jest też bardzo, bardzo duży, więc gdzieś, żeby się dostać, to czasami trzeba się tą taksówką czy tam samochodem poratować. No i ale żeby złapać taką taksówkę, która gdzieś tam cię nie skroi 3 razy więcej niż normalnie, no to właśnie trzeba się kierować tym, żeby to była zawsze ta taksówka RTA. One są takie w takim beżowym kolorze z dachem granatowym albo różowym. I w zasadzie to jest jakby jedyna zasada, że po prostu jeżeli korzystamy z taksówki, to żeby pilnować, żeby to był ten oficjalny przewoźnik RTA.
Wszyscy kojarzą Dubaj przede wszystkim ze względu na Burdż Kalifę. A jakie inne atrakcje możesz polecić w tym mieście? Najlepiej takie, które można zobaczyć niskobudżetowo.
Właśnie zaskoczyło nas trochę, że Dubaj ma sporo takich atrakcji fajnych, za które nie trzeba wcale płacić, albo gdzieś tam płaci się za nie mało. Nam się z takich atrakcji miejskich, do których gdzieś tam możesz dostać się właśnie czy komunikacją miejską, czy dość szybko tą taksówką, no to fajna jest plaża Kite Beach. W ogóle no plaże po prostu też w Dubaju są fajne, przy czym za część plaż się płaci, to nie są wielkie opłaty, ale Kite Beach jest całkowicie darmowa i ona jest też fajnie zlokalizowana, bo gdzieś tam w oddali widać ten Burdż Khalifa, ona jest zaraz przy Burdż Al Arab, czyli tym 7-gwiazdkowym hotelu w kształcie żaglowca z kortem tenisowym na górze. Tam jest właśnie ten też deptak, no naprawdę fajnie tam można spędzić czas. Inną taką atrakcją Dubaju, którą myślę, że też odwiedza większość osób i też no może się to podobać, no to są fontanny przy Dubai Mallu. I tam codziennie wieczorem, chyba o 20:00, zaczyna się pokaz fontan i on co pół godziny jakby startuje z jakąś piosenką i pokazem. No i to też jest jakby fajne miejsce, bo tam właśnie jesteś zaraz pod tym Burdż Khalifa i są tam właśnie też te fontanny. Ten pokaz naprawdę robi wrażenie. W ogóle jak tak szliśmy ze znajomym na te fontanny, to ja tak czekałam, kiedy my dojdziemy do tej fontanny, bo stanęliśmy przy jakimś jeziorze i tak się zastanawiałam, o co chodzi, a to się okazało, że to jezioro jest w sumie tą fontanną. I rzeczywiście, no jest to fajne, żeby to zobaczyć. Też no jest to ta jedna z tych takich głównych dzielnic tego Dubaju, więc od razu można sobie tak rzucić okiem na ten blichtr tego Dubaju. Tam obok od razu mamy też Dubai Mall. Oczywiście nie uważam, że ten jakby sklep jest jakąś tam super atrakcją, ale taką bardziej ciekawostką może być, bo to w tym Dubai Mallu jest na przykład największe chyba na świecie akwarium. I jakby też takie oceanarium. Jest tam też lodowisko. I no też nie ma jakby, i tak nie ma szans, żeby nie przejść, bo jakby idąc z metra, to musisz właśnie te 2 kilometry najpierw przez tunel, a potem przez ten Dubai Mall przejść. No ale to też jest takie właśnie miejsce takie typowe dla Dubaju. Innym takim miejscem typowym dla Dubaju jest na pewno Marina, gdzie to już jest osiedle takie mieszkalne, są tam wysokie właśnie wieżowce, hotele i takie kanały wzdłuż których jest deptak. Jest to naprawdę fajne miejsce na spacer. No my już jakbyśmy drugim razem w Dubaju, to już ta Marina była fajna na spacer, ale już na nas takiego wrażenia nie zrobiła, bo już znaliśmy to miasto. Ale myślę, że ciągle jest to miejsce, które gdzieś tam fajnie odwiedzić. W Marinie można wejść na taras widokowy, który jest w hotelu, chyba Marriott, ale tu się mogę mylić. Restauracja jest obserwatorium i tam za cenę jakiegoś drinka czy napoju można z 52 piętra pooglądać sobie właśnie i Marinę, i Palm Jumeirah, czyli tą taką sztuczną wyspę Palma. Oprócz tego można pojechać na tą palmę, się przejść, bo na końcu palmy, na tym ostatnim jej liściu jest taki taras, przepraszam, nie taras, tylko deptak. I tam też można się wybrać na spacer. No ale najbardziej to bym polecała jednak Stary Dubaj, czyli Dejre i Bur Dubaj. To jest miejsce, gdzie jest dom dziadka szejka, taki prawdziwy, taki malutki, taki jak Dubaj kiedyś był, zanim tam stały się te wszystkie niesamowite rzeczy i poczyniono te wszystkie inwestycje. Trochę widać, jak ten Dubaj kiedyś wyglądał. Ma tu miejsce zupełnie inny klimat. I naprawdę warto tam pójść. Można tam się przejść po targach, takich, które gdzieś tam wywodzą się trochę od tych tradycyjnych targów. Tam są trzy takie najbardziej znane. To jest targ tekstylny, targ złota i targ przypraw. I rzeczywiście przechodząc się tymi uliczkami, tam targując się z tymi sprzedawcami, te uliczki są takie fajne, w takim właśnie arabskim, dawnym stylu. No jest to takie klimatyczne. I to jest wzdłuż kanału Dubai Creek. I przez ten Dubai Creek można przepłynąć za jednego dirhama taką tradycyjną łodzią Abrą. To myślę, że to jest też taka super fajna atrakcja. No my tam tą Abrą jeździliśmy kilka razy, bo nam w ogóle ta dzielnica bardzo przypadła do gustu. Więc to są takie rzeczy. A oprócz tego jest jeszcze wkoło dużo fajnych rzeczy, gdzie można pojechać, no ale właśnie tutaj pewnie trzeba by korzystać z tego car sharingu albo wypożyczyć samochód. No i to jest pustynia na pewno. My mieszkaliśmy zaraz koło tej pustyni i czasami było tak, że zza płotu tego osiedla było widać, jak idą wielbłądy, więc takie doświadczenia, że gdzieś tam czy chodzisz sobie po tej pustyni. My raz pojechaliśmy na pustynię i trafiliśmy do miejsca, gdzie były wielbłądy właśnie i oryksy arabskie, ale takie zamknięte w przegrodzie. I nagle podjeżdża do nas ktoś takim meleksem i właśnie no, pyta nas, co my tutaj robimy. My mówimy, że w sumie no, chcieliśmy zobaczyć tutaj pustynię i tam w okolicy miał być National Dubai Reserve, czyli no, spodziewaliśmy się jakiegoś właśnie fajnego miejsca z naturą. No, przy czym okazało się, że trafiliśmy do domowego zoo Szejka Dubaju, więc no, jakby Dubaj też jest ciekawy i właśnie te pustynie gdzieś tam, jak się trochę opuści ten Dubaj, są fajne. Są też dwa takie miejsca, które też fajnie na tej pustyni odwiedzić, bo one no, są trochę inne niż powiedzmy ten sam piasek i to jest Al Qudra Lake i Ras Al Khor. I tam w tym Al Qudra Lake no, żyją flamingi różowe, jest mnóstwo ptactwa. Tam są stworzone takie sztuczne zbiorniki wodne i właśnie jest mnóstwo ptaków. Jest to naprawdę, naprawdę fajne miejsce, żeby się tam wybrać. No i jakby jeżeli mamy samochód, no to tam pozwoli nam to też pojechać gdzieś trochę dalej. Byliśmy na przykład w Chatcie. To jest taka Alaska Dubaju, bo żeby tam pojechać, to trzeba przejechać.
To brzmi super intrygująco.
No wiesz co, no tak mi się skojarzyło, bo żeby się dostać do tej Alaski Dubaju, to trzeba przejechać przez inne Emiraty. Jakby wyjeżdżasz z Dubaju, jakby jesteś w tym samym kraju w Emiratach, ale musisz przejechać przez chyba dwa inne Emiraty, żeby z powrotem trafić do Dubaju i do tej Chatty. No i tamta Chatta, taka mała wioska, gdzieś tam trochę bardziej tradycyjna, położona w górach, gdzie są palmy, gdzie jest taki też zbiornik wodny z jeziorem i no to robi zupełnie inne wrażenie niż ten wielki Dubaj, który jest centrum biznesu. No i tam nam ta wycieczka się też podobała, zwłaszcza, że po tych górach można sobie robić też takie fajne trekkingi. No i też góry Jebel Jais. No nam się też tam bardzo podobało. No w ogóle my jesteśmy raczej ludźmi, którzy gdzieś tam naturę bardziej wolą i no te góry naprawdę też zrobiły na nas wrażenie. No tam też jest mnóstwo szlaków, znaczy czy takich samozwańczych szlaków, czy trekkingowych, czy gdzieś tam takich, które zostały gdzieś opisane. I można też przejść się po wadi, czyli po takich dolinach, które są korytami rzeki, jak jest woda, a jak nie ma wody, to są takimi wąwozami. I to też są fajne doświadczenia. I więc dla takich ludzi, którzy gdzieś tam też chcieliby zobaczyć trochę więcej, no to ten Emiraty też mają więcej do zaoferowania.
A powiedz, no bo nie wspominasz nic o muzeach. Czy w Dubaju są jakieś miejsca, w których można oglądać wystawy, ekspozycje, czy to jest raczej chłonięcie miasta plus ewentualnie wycieczki na obrzeża, na pustynię, czy do miejsc związanych z naturą?
Na pewno są galerie. Jest Muzeum Wielbłądów w Dubaju, jest Muzeum samego Dubaju i tam wstęp kosztuje chyba 3 dirhamy. My tam byliśmy.
No, czy to też są niskobudżetowe kwestie?
Tak, myślę, że muzea tak. Myślę, że bardziej jakieś galerie, wystawy to są bardziej wysokobudżetowe kwestie, ale no jakby muzea tam są, nie ma ich chyba aż tak bardzo dużo. Właśnie są te związane z wielbłądami i na pewno to muzeum takie Dubaju, które nie jest jakieś tam obszerne, to, ale rzeczywiście jest tam, żeby na taką godzinę, żeby wejść i coś tam zobaczyć. No ale tych takich muzeów raczej nie ma aż tak dużo. No ale jest też dużo takich atrakcji właśnie, do których jeszcze nie doszliśmy, a do których w sumie Dubaj słynie, czyli no właśnie jachty, skoki ze spadochronem, parki rozrywki typu, nie wiem, Legoland i jakieś parki wodne, no i właśnie Burj Khalifa, samowjechanie na tą wieżę Burj Khalifa też jest jedną z takich najbardziej.
No właśnie, jak z tą wieżą? Warto? Ile to kosztuje? Ile
się wjeżdża
w górę?
My nie wjeżdżaliśmy, my nie skusiliśmy się.
O, to chyba jakąś klątwę na was szejkowie. Klątwę jakąś chyba was szejkowie rzucą, że tyle czasu w Dubaju spędziliście, a na Burj Khalifę nie wyjechaliście. No ale powiedz o tej cenie, jak to wygląda?
Ceny są, to też zależy od poziomu, na który chcesz wjechać.
Na trzecie piętro.
To jest
na
bardzo
przykład.
Zależne od poziomu. Na trzecie piętro to możesz pewnie, nie wiem czy tam są w ogóle schody, nie wiem czy tam muszę wejść za darmo, ale jakby pierwszy pułap to jest 124 piętro i tam można się dostać za 150 zł nawet, jeżeli kupisz bilet z wyprzedzeniem. Ale ten podobno najlepszy taras widokowy, no to żeby się do niego dostać, to cena biletu kupionego przez internet to jest 370 zł. Jeżeli nie kupisz biletu przez internet i chcesz tam wejść po prostu tak jak tam jesteś, to ceny kosztują tam około 500 zł za jedną osobę.
No,
więc
to
no,
jest
my
to
się nie zdecydowaliśmy.
Sporo.
My się
to
nie zdecydowaliśmy. Przepraszam? Mówiłeś coś?
No, że to całkiem sporo jeszcze za parę, nie wiem czy tam za dziecko też się jakoś dodatkowo płaci, no ale to jest no, bardzo duża cena jak za atrakcję taką, która nie trwa dłużej pewnie niż półtorej godziny.
Tak, tak, zwłaszcza, że no, byliśmy na przykład w Chicago na Willis Tower, gdzie ta cena była wielokrotnie niższa. No dobra, Willis Tower było najwyższym budynkiem na świecie, nie wiem, jakieś 40 lat temu, a nie teraz. No ale jednak wrażenia też były fajne, a za dużo niższą cenę. Nie mieliśmy, my też nie mamy zwykle żadnego takiego parcia, żeby chodzić rzeczywiście po tych najbardziej znanych atrakcjach. Bardzo często je po prostu odpuszczamy, jeżeli one gdzieś tam kolidują czy z naszymi planami, czy po prostu no, uznajemy, że no, może nie warto tych pieniędzy przeznaczać na to, tylko wolimy jednak zobaczyć coś innego. Zwłaszcza, że jest tak jak mówisz, że to jest tak naprawdę może półtorej godziny rozrywki, a cena jest kolosalna. Przy czym te ceny tych atrakcji takich drogich w Dubaju, no można tam się dostać też taniej. Jest taka aplikacja, ona się nazywa Entertainer. To kiedyś było w formie książki. Kupowało się tą książkę i wycinało się kupony i można było wejść taniej na te właśnie najdroższe atrakcje. No teraz zostało to przeniesione właśnie do aplikacji. Wykupienie tej aplikacji kosztuje około 500 zł. Przy czym dość regularnie są na nie promocje. Na przykład właśnie kilka dni temu, dosłownie jak sprawdzałam, to można teraz tego Entertainera, on jest ważny na rok, kalendarzowy chyba rok, można go kupić za połowę tej ceny, za 200, nawet chyba mniej, za około 200 dirhamów, więc zdarzają się też takie promocje. Ale na przykład na naszym przykładzie, my akurat mieliśmy ze sobą Entertainer, ale nie dlatego, że go kupiliśmy, tylko dlatego, że to była końcówka roku i nasza koleżanka nam dała swój telefon z tą aplikacją.
A czy to nie jest tak spersonalizowane, że tylko osoba, która kupi, może z tego korzystać, można komuś na przykład wypożyczyć?
To znaczy, wiesz co, my mamy w Dubaju przyjaciółkę i ona po prostu, ona tam mieszka i ma wykupiony ten Entertainer i dała nam swój telefon z tą aplikacją. I ona nie jest jakaś imienna, ale to polega na tym, że masz ograniczoną ilość tych kuponów, czyli masz na przykład, nie możesz w nieskończoność i co tydzień chodzić do tego Burj Khalifa na przykład za te kupony z Entertainera, tylko no właśnie, nie wiem, raz czy dwa w ciągu roku, więc jest ograniczona ilość tych kuponów, to się bardziej do tego sprowadza.
A to spryciarze zabezpieczyli się.
Zabezpieczyli się, no bo to by było dopiero. I więc jakby na naszym przykładzie, my korzystaliśmy kilka razy z tego Entertainera, ale bardziej w restauracjach. I jakby to, ile finansowo zyskaliśmy, jakby było jeszcze bardzo dalekie od ceny tego Entertainera. Więc jeżeli ktoś chce rzeczywiście, jest tak bardziej nastawiony na to, żeby, nie wiem, pójść do tego właśnie, czy tam Legolandu, czy do takiej drogiej parków rozrywki, gdzie jeden bilet kosztuje tam setki złotych, no to wtedy rzeczywiście ten Entertainer się zwróci. A jeżeli ktoś planuje raczej takie alternatywne atrakcje, no to ten Entertainer po prostu nie będzie miał większego sensu. Można też sprawdzić te promocje na Grouponie, bo bardzo często na Grouponie są właśnie czy na Burj Khalifa jakieś wyprzedaże, czy na inne tego typu atrakcje. No i też właśnie nasza koleżanka kiedyś skorzystała sobie z czegoś takiego, że na Grouponie kupiła sobie karnet do fryzjera w Burj Al Arab, czyli do hotelu, gdzie normalnie nocleg kosztuje niebotycznie dużo, dostała się za jakieś niskie kwoty. No, jakby są różne opcje.
To jest prawdziwy lifehack, można powiedzieć.
Tak. Tak, no
dobre,
więc
dobre.
Tak, to jest taki lifehack, że można się tam dostać z grupą na no.
Co możesz powiedzieć na temat kulinariów i jedzenia w Dubaju? Mi się wydaje, że to jest takie bardzo kosmopolityczne miasto, że możesz zjeść burgera, pizzę, pastę, kuchnię całego świata, ale niekoniecznie rodzimą. Czy polecacie jakieś konkretne lokale w Dubaju, w których można spróbować czegoś ciekawego, gdzie jest dobry stosunek jakości do ceny? Jak w ogóle polecacie się żywić podczas wycieczki, wyjazdu do Dubaju?
No to no masz rację, no ten Dubaj jest kosmopolityczny i są to kuchnie z całego świata i przeważnie ta kuchnia będzie robiona przez tego kucharza, który pochodzi z tego kraju, jakby restauracja jakie ma smaki, czyli zjesz tam prawdziwą hinduską kuchnię, prawdziwą tajską, malezyjską, którą zrobił Malezyjczyk, no jakby naprawdę tam tych smaków jest bardzo dużo i tak, no jeżeli chodzi o jedzenie, no to tak jak zresztą wiele innych aspektów jakby życia w Dubaju, no to Dubaj jest tutaj bardzo rozwarstwiony. Bo Dubaj no jakby nam na pierwszy rzut oka kojarzy się z takim luksusem i z taką drogością. Do tego dochodzą te wszystkie historie z internetu, poszłam do baru, zapłaciłam 1000 zł. Chociaż nie wiem, byłam w Dubaju 2 razy i dalej nie wiem jak to jest możliwe, ale widać jest. No i rzeczywiście ten Dubaj i pod kątem jedzenia i pod kątem wszystkich innych tak naprawdę aspektów tam bycia, może być bardzo drogi, ale może być też bardzo tani, bo Dubaj jest zróżnicowany i tak naprawdę takich pod kątem nawet ludzi, którzy tam mieszkają, to tam mieszka trochę bogatych ludzi, ale to jest niewielki procent. Później kolejny procent ludzi to są ludzie, którzy są po prostu no, tam dobrze sytuowani, jakby taka klasa średnia. To są jakby specjaliści, ci właśnie ekspaci, którzy tam przyjeżdżają i pracują. A jest jeszcze, i to dużo większość ludzi, to są osoby, które przyjechały do takich tanich prac. To jest tak, no, taka siła robocza, czyli no, obsługa hoteli, obsługa restauracji, sklepów, stacji benzynowych. No i to są osoby, które zarabiają na miesiąc czasami, no nie wiem, po 1000 zł. I one też muszą przeżyć jakoś w tym Dubaju, z czego jeszcze pewnie połowę pensji przelewają gdzieś tam do rodziny. Więc no, Dubaj też jest taki, no, że te osoby też muszą jakby sobie tam poradzić i przeżyć. No i dlatego też ta gastronomia też jest zróżnicowana, bo można rzeczywiście pójść do jakiegoś 7-gwiazdkowego hotelu i tam zapłacić, nie wiem, 1000 za danie, a można zjeść właśnie w tej dejrze, w restauracji, tak naprawdę bez specjalnego szukania tej restauracji, po prostu do jakiejś właśnie czy tajskiej knajpy, czy hinduskiej, czy malezyjskiej i zjeść przepyszne jedzenie za ceny do 20 zł za osobę. Więc naprawdę można tam zjeść też dobrze i za tanie, za po prostu tanio. I no właśnie ta dzielnica Deira jest tutaj takim kluczem, że w tej dzielnicy zjemy naprawdę tanio i bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o tą kuchnię arabską, która no ja bardzo lubię kuchnię arabską, ale rzeczywiście tam jest ciężko taką kuchnię arabską, żeby gdzieś ją popróbować tanio. Można w takich powiedzmy rozsądnych cenach ją popróbować właśnie na kupony z tego entertainera w niektórych restauracjach. Znaleźliśmy raz jedną restaurację właśnie w takich fajnych cenach, gdzie była kuchnia arabska, chyba libańska konkretnie. I to była restauracja, która się nazywała Dariusz i właśnie była gdzieś tam też w Dejrze. I my byliśmy tam jedynymi białymi ludźmi. To był taki, w ogóle ludzie się dziwili, jak my tam trafiliśmy, my w sumie też. Nas tam zwabił zapach sziszy i tego, że to była jedyna restauracja otwarta po drugiej w nocy, bo tak mieliśmy, wylądowaliśmy. Więc trafiliśmy do tego Dariusza, gdzie no była dość dobra właśnie ta arabska kuchnia, siedzieli Arabowie, przy czym to też nie byli Emiratczycy, tylko właśnie też jakby inni Arabowie z innych krajów. No i też była przepyszna kuchnia, tania, nawet gospodarz do nas właśnie przyszedł się, był zdziwiony, co my tutaj robimy i też z nami pogadał. No polecamy to miejsce, jakby i pod kątem jedzenia i ceny bardzo polecamy.
Ja myślę, właśnie, że to miejsce, do którego koniecznie wszyscy Polacy podróżujący do Dubaju powinni się wybrać. Dariusz w Dubaju, to przecież nie może być lokacja, którą ominie turysta przybywający z kraju nad Wisłą. Powiedz, bo wspominałaś też wcześniej o tańszych sklepach. Czy coś jeszcze mówisz o restauracjach? Czy już mogę pytać dalej?
Nie, możemy o sklepach.
Okej. Wspominałaś, że są w Dubaju tańsze sklepy, że w tych najbardziej popularnych i zatłoczonych miejscach tak tanio się nie kupuje. Więc jakie to są marki i na jakie oszczędności możemy liczyć, robiąc zakupy w tych tańszych sklepach?
No, w Dubaju nie ma czegoś jak, nie wiem, tani sklep osiedlowy, albo że, no nie wiem, przy właśnie tych rejonach, gdzie jeździ metro, pójdziesz sobie gdzieś tam do jakiegoś sklepu i kupisz coś tanio. Wiadomo, no jakoś pewnie też nie zbankrutujesz, no ale jeżeli jakby rozważasz opcję, nie wiem, czy dłuższego pobytu w Dubaju, czy bardziej budżetowego, to na pewno opłaci się, czy zamówić sobie taksówkę, czy jakby mając samochód, pojechać do Carrefoura i zrobić zakupy w Carrefourze. Tam to jest tak naprawdę chyba jedyna taka sieć sklepów, która jest, no, w Dubaju i która rzeczywiście ma tam tańsze ceny. No, ceny są, na niektóre produkty pewnie będą droższe niż u nas, ale powiedzmy, że można to traktować porównywalnie. No, może jest troszeczkę drożej, ale jakby tak chodząc po sklepie i porównując poszczególne produkty, to jakby i składając sobie zakupy takie, co potrzebujesz, to wyjdzie gdzieś tam może odrobinę drożej niż u nas. Więc no to się opłaci, robiąc takie zakupy gdzieś w tych centrach turystycznych, no to możesz zapłacić i 2 razy tyle. Więc na przykład, jeżeli decydujemy się na gotowanie w domu, no to na pewno opłaci się tam pojechać. Jest fajne miejsce, gdzie można tanio kupić owoce i warzywa, i to przepyszne, full, naprawdę. To jest Targ Owoców i Warzyw. On się nazywa
Fruit
Awir
Market.
Vegetable Market.
A
Fruit Market, tak. Jak się wpisze Fruit Market, to na pewno da się to
tak,
znaleźć.
jestem właśnie na wpisie na waszym blogu Fruit Market, czyli jak wytargować najlepsze ceny za mango. Tutaj możecie się, drodzy słuchacze, dowiedzieć, jak to zrobić. No, dowiecie się także, kim jest taczkowy. Także jeżeli będziecie mieli Fruit Market w waszych planach, jeżeli chodzi o Dubaj, to koniecznie tutaj zajrzyjcie, przeczytajcie sobie.
No, to
Kontynuuj.
też jest w sumie turystycznie fajne miejsce, no bo jakby to targowanie się o te owoce i warzywa, i to jakby właśnie tam zobaczenie, jak wygląda kultura tego targu, bo tam raczej właśnie miejscowi przyjeżdżają robić te zakupy. No, jest też taka dość ciekawa. I no, rzeczywiście za bardzo małe pieniądze można kupić sobie przepyszne owoce i tym się zajadać. Jakby dla nas to było okej, no po prostu owoce były na lunch. Przed obiadem można było się naprawdę fajnie posilić i tanio naprawdę zrobić te zakupy. Przy czym no, rzeczywiście tam się trzeba targować, bo jak widzą tam turystę, no to te ceny są prawdopodobnie 2 lub 3 razy wyższe niż taka cena, no, normalna, więc rzeczywiście się tam trochę trzeba potargować, ale no naprawdę można się tam pysznie najeść owoców.
Jeszcze
I
chciałbym
tam,
wrócić. No.
przepraszam, bo jeszcze w okolicy tego targu są inne sklepy i domyślam się, że tam też te produkty będą taniej. Jeżeli chcemy kupić tanią rybę, to w Dejrze jest targ rybny. To na pewno.
Albo
Jeżeli
można
po...
sobie za darmo wyłowić z tego największego akwarium, które się znajduje w molu, ale to
No, myślę,
fakultatywna
że mandat
atrakcja.
za to spowodowałby to, żeby to była jednak chyba najdroższa ryba. Pewnie już by się opłacało do tego bulczara Arab bardziej późno obiad.
Albo wyjechać na Burj Khalifa, kupując bilety na ostatnią chwilę.
Tak.
Wy nie płaciliście nic za nocleg, ponieważ korzystaliście z pet sittingu, ale może uda mi się Cię podpytać, w jaki sposób można niskobudżetowo sobie zapewnić lokum, kiedy się jest turystą, na przykład przyjeżdżającym na weekend albo na tydzień. Czy orientujesz się, czy Dubaj ma hostele albo jakieś kwatery, gdzie można nocować taniej niż w hotelach, które przyjmują głównie biznesowych gości?
Orientuję się. My też korzystaliśmy z hotelu, bo z tą rodziną, gdzie pilnowaliśmy Lucy, byliśmy umówieni na konkretny termin. Ale z racji tego, że jakby loty mieliśmy dużo tańsze, jeżeli przylecimy kilka dni wcześniej i wylecimy kilka dni później, nawet wliczając w to, że musimy dopłacić za ten czas za hotel czy jakiś inny nocleg, to i tak nam wychodziło korzystniej. Dlatego mieszkaliśmy w hotelach. I my za taki nocleg właśnie w Dejrze. Właśnie Dejra jest super lokalizacją, bo tam od razu masz blisko do tej tradycyjnej Dejry, mojej ulubionej części właśnie Dubaju, do tej taniej gastronomii, w sensie lokali gastronomicznych bardziej niż sklepów, to też hotele w tej części miasta są dużo tańsze. I taki my mieliśmy hotel naprawdę w dobrym standardzie, bo my też jakby pracowaliśmy w tym hotelu, więc to też musiał być taki hotel, który nam zapewnia odpowiednie warunki. Więc on miał spory salon, miał przestrzeń do pracy, miał aneks kuchenny. Był oprócz tego basen na dachu i jakaś chyba siłownia. I my za trzy osoby zapłaciliśmy 180 zł za noc. I to nie był jakby najtańszy hotel, jakby na ten okres, więc myślę, że spokojnie za 100-120 zł można wynająć pokój też na dwie czy trzy osoby w takich standardach, no też jakby nie najgorszych. W takim sensie, że to będą dobre standardy, przyzwoite. Opłaca się rezerwować przez Agodę, jest taniej w stosunku do Bookingu, jest chyba więcej tutaj tych lokali. No i Dubaj ma też dwie opcje spania na dziko, co może tam niektórym się dość spodobać. No przede wszystkim na pustyni, bo pustynia to jest takie dobro narodowe tak naprawdę Emiratczyków i to po prostu widać, bo wieczorem oni zjeżdżają na pustynię i rozbijają tam obozy. I tam biwakują i no jakby to jest tam normalne. Po prostu można na tą pustynię sobie pojechać i tam nocować. I też słyszałam o takiej opcji, że właśnie w Marinie w Dubaju można nocować na dziko na dachach niedokończonych budynków. Tak, ja jakby nie wiem, jak to zorganizować i pewnie trzeba mieć
Bardzo mi
wiety,
się
do
ten
których
pomysł
można
podoba.
wejść, a do których nie, ale no właśnie gdzieś Grzesiek słyszał taką informację, że no jakby są osoby, które tak robią i no jest to możliwe.
No fajnie, szczególnie pewnie ci, którzy przyjadą do Dubaja autostopem, mogą skorzystać z takiej formy. Chociaż myślę, że jeżeli tam nikomu.
Wiesz co, autostop jest nielegalny w Dubaju. To jest taka też ciekawostka.
Nie
No,
wiedziałem
autostop
o
jest w
tym.
Dubaju nielegalny. No, ja też jakby się dowiedziałam za drugim razem, kiedy byłam w Dubaju. I też powiem Ci, że widziałam autostopowiczów tam. Ale to były właśnie osoby, które gdzieś tam bardzo pojedyncze to były osoby. I to raczej osoby, które tam mieszkały i po prostu musiały, nie wiem,
Chciały
albo szybko
dojechać.
dojechać do pracy. I to właśnie były osoby raczej z mówiłem, tej klasy takiej, no, które tu jest taką tanią siłą roboczą i no właśnie jest tych osób też bardzo dużo i takie właśnie też doświadczenie z Dubaju, jakby zetknięcie się z tym i jakby przekonanie się, że to nie jest takie centrum bogactwa do końca, tylko że tam żyją właśnie różni ludzie o różnym statusie, no to też jest coś takiego poruszającego na
Tak,
pewno.
a nie tylko królowie i książęta, ale to bardzo
Tak.
ciekawy jest motyw nocowania na tych niedokończonych dachach budynku. Myślę, że pewną grupę osób może to zainteresować. Powiedz jeszcze o zagrożeniach, jakie czekają na turystów w Dubaju, bo to jest inna kultura niż ta, którą znamy na co dzień w Polsce, więc obowiązują też nas pewnie troszkę inne zasady zachowania niż podczas spaceru nad Wiślańską Promenadą w Warszawie. Czy możesz wskazać na jakieś rzeczy, których powinniśmy unikać, będąc w Dubaju, jakieś zachowania, które mogą sprawić, że zostaniemy źle odebrani, albo które skończą się mandatem, czy też wizytą na posterunku policyjnym.
No na pewno tam różnice obyczajowe i kulturowe są dość duże. Przy czym w takich dzielnicach, gdzie jest właśnie dużo ekspatów i dużo turystów, to tych różnic nawet się na co dzień w ogóle nie zauważy. Czyli właśnie Marina, okolice Burdż Kalify, tam tak naprawdę, jeżeli chodzi o strój i zachowanie, to jakby jak przejdziesz się po Mąciaku w Sopocie, a potem pojedziesz do Mariny w Dubaju, to zobaczysz jeszcze bardziej rozebrane dziewczyny, w sensie tam w shortach i krótkich bluzkach. No ale co do zasady, no na pewno nie jest to zasada, która jest tam, jakby koresponduje z takimi zasadami, według których tam funkcjonują miejscowi ludzie, więc na to ja bym akurat uważała. Przy czym, no wiadomo, jeżeli jesteśmy na plaży, to spokojnie można się ubrać w bikini, ale rzeczywiście trzeba gdzieś tam uważać na tą strefę kulturową, zwłaszcza jeżeli wybieramy się do takich miejsc trochę bardziej tradycyjnych, oddalonych od tych centrów turystycznych. Jeżeli jedziemy właśnie do tej chatty, takiej małej miejscowości gdzieś tam dalej poza Dubajem, albo nawet w samym Dubaju, ale do takich dzielnic właśnie, gdzie jest więcej i Emiratczyków, i innych takich osób jakby pochodzenia arabskiego, no to trzeba zachować ten jakby takie zasady ubioru, czyli nie wiem, spódnica za kolano, czy no, w przypadku mężczyzn długie spodnie i zakryte ramiona. Nie jest to jakieś przesadne i nie nastarcza problemów, ale no gdzieś tam warto o tym jednak pamiętać. Dubaj też jest taki, jeżeli chodzi o kraje arabskie, on jest otwarty na turystów, ale ludzie są tam konserwatywni. Czyli właśnie w takich miejscach może się zdarzyć, że jeżeli trafisz do takiego miejsca, gdzie są właśnie Arabowie i ty jesteś rozebrany jakoś tam mocno, albo trzymasz się z dziewczyną za rękę, no to można za to dostać mandat, jeżeli ktoś cię zgłosi na policję. To naprawdę się zdarza. Więc no na to bym uważała. Właśnie okazywanie sobie czułości. Przepraszam, za rękę można się trzymać, jak się jest mężem i żoną, ale nie można sobie dawać publicznie buziaków. I to też nie jest tak, że od razu jak tam coś zrobisz, to cię, nie wiem, zamkną do więzienia albo wyślą z powrotem do domu, albo ukarzą chłostą, bo no nam się gdzieś tam zdarzyło dać sobie buziaka, bo się zapomnieliśmy. No ale przy czym od razu zauważyliśmy, że patrzy się na nas 100 ludzi od razu,
No też
więc
na
gdzieś
pewno
tam
nie jest
się.
to dobrze odbierane, nawet jeżeli my
Tak.
bezpośrednio tego nie odczujemy w jakiejś sytuacji, to gdzieś tam
Tak.
zostanie to źle odebrane i ludzie będą o tym mówić, że przyjeżdżają pewnie turyści z zachodniej kultury i nie szanują naszych obyczajów, które tutaj są dla nas ważne.
Tak, więc no na to też bym właśnie uważała. Tak samo właśnie w komunikacji miejskiej, w metrze są przedziały dla kobiet. I za wejście mężczyzny do tego przedziału grozi mandat. Ponadto są takie atrakcje, czy tam parki, tak jak ci wspominałam, że niektóre parki czy plaże są płatne. Jest taka fajna plaża Al Mamzar. I my tam, jak byliśmy za pierwszym razem sami z Grześkiem w Dubaju, tak bardziej weekendowo, chcieliśmy sobie pojechać i okazało się, że akurat jest dzień, gdzie mogą tam wejść tylko kobiety i dzieci. Więc no, mogłam wejść sama, ale bez Grześka, więc to było na takiej zasadzie. Więc gdzieś tam rzeczywiście ta taka prywatność kobiety, no trzeba na nią uważać. Nie powinno się robić kobiecie zdjęć bez jej zgody. To też jest tam bardzo źle widziane. No to są takie zasady, których trzeba no rzeczywiście przestrzegać. Tak samo gdzieś tam symbole chrześcijańskie powinno się gdzieś tam zakrywać czy ukrywać. I tu, bo tak jak wspominałam, no Dubaj, Emiraty, to oni są otwarci jakby pod kątem takim biznesowym i turystycznym, ale jakby ich te przekonania są takie bardziej konserwatywne. Bo jak na przykład byliśmy w kraju w Jordanii, który też jest krajem arabskim, to tam kościół katolicki z wielkim krzyżem stoi po przeciwnej stronie ulicy do meczetu. I tam to jakby jest normalne, tam te zasady są trochę bardziej no lajtowe, a no jednak w Dubaju no po prostu trzeba uważać. No mówię, nie jakoś przesadnie, ale no jednak tam trzeba na to gdzieś tam zwrócić uwagę. Zagrożeniem dla turystów, którzy tam decydują się przyjechać, są na pewno wysokie mandaty. Za przejście przez tory jest chyba 30 tysięcy dirhamów mandatu w miejscu nieoznaczonym, więc za przekroczenie prędkości jest 600 dinarów. I te radary są tam bardzo, bardzo częste, więc no trzeba na to uważać. W ogóle też taka ciekawa sytuacja, bo do niedawna była taka tolerancja, że można było jechać te 20 km na godzinę szybciej i ten radar cię nie łapał. No i to zmienili, jakby tak z dnia na dzień. I osoby, które jakby się nie zorientowały, to podobno dostały bardzo duże rachunki jakby z tego jednego dnia, jak przejechały sobie tą autostradą, czy tam tymi drogami, tam te 20 km na godzinę szybciej.
No tak, przez taki mandat potem może się okazać, że to był właśnie twój najdroższy wyjazd w życiu, a nie najtańszy, więc być może jest to jedna z kluczowych wskazówek dotycząca niskobudżetowego podróżowania, zwiedzania Dubaju. Już tak trochę
No.
zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, gdybyś mogła podsumować, jakim dziennym budżetem powinien dysponować turysta, żeby móc zwiedzać Dublin, Boże, żeby móc zwiedzać Dubaj.
100 złotych. Myślę, że 100 złotych za osobę na dzień. To jest takie, biorąc pod uwagę takie budżetowe podróżowanie, takie minimum, nie wliczając w to jakichś atrakcji. My mogę powiedzieć konkretnie, bo w ogóle też na naszym blogu jest taki wpis, gdzie my się bardzo dokładnie spowiadamy z tego, ile to wszystko kosztowało.
Tak, nazywa się on Ile nas kosztował miesięczny pobyt w Dubaju? Również zachęcamy do lektury tego wpisu.
Już, żeby nie skłamać, to tak zajrzę nawet do tego. Po prostu za wszystko. Cokolwiek tam się nie wydarzyło i za cokolwiek tam nie płaciliśmy, za te bramki, za autostrady, za wszystko. Zapłaciliśmy 14 194 zł za cały nasz miesięczny pobyt w Dubaju. W przeliczeniu na osobę na tydzień wychodzi to 1183 zł.
Sylwia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Sylwia Kołpuć, autorka bloga razem z Grześkiem Igorem, rodzinanomadów.pl. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
To ja dziękuję. Wiem, że się rozgadałam, ale mam nadzieję, że zawarły się w tym jakieś fajne informacje, które też komuś mogą pomóc.
Przy okazji zapraszamy do lektury innych tekstów, bo tutaj jest ich całkiem sporo na blogu dotyczących Dubaju. Na przykład te teksty już wspomniane, ile nas kosztował pobyt w Dubaju, ale też jak się dostać na pustynię, co można zobaczyć jednego dnia w Dubaju. Także jeżeli Was interesują rzeczy nie tylko związane z niskobudżetowym podróżowaniem i zwiedzaniem tego miasta, ale także konkrety, jeżeli chodzi o miejsca, to zachęcam bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia za tydzień w kolejnym. Cześć!